wszelkiego rodzaju recenzjach, krytykach, opisach filmu pojawia się bardzo wiele prób klasyfikacji tego filmu, takiej gatunkowej. I to są też bardzo różnorodne próby, bo to jest i thriller, i gdzieś film sensacyjny, film kostiumowy także się pojawia. Każdy, mam wrażenie, z tych gatunków może być uzasadniony. A w pana definicji, na początku pracy nad tym projektem, co to miało być tak gatunkowo właśnie?
Proszę pani, w ogóle obsesja gatunku jest obsesją kultury popularnej. A ja staram się w filmie wyjść poza granice popularnej kultury i nie umiemy powiedzieć o Albercie Camus, czy on był autorem powieści psychologicznej, czy egzystencjalnej, jak to nazwać. No był po prostu autorem. Thomas Mann, czy pisał o rzeczy, o historii, czy o współczesności, to był to po prostu wyraz jego autorski. Tak bym to chciał zakwalifikować. Nie jest mi potrzebna kwalifikacja gatunkowa, chociaż odwołuje się oczywiście do jakichś gatunków. Tam jest jakiś wątek szpiegowski, są jakieś gry, które się dzieją, które mogą, mam nadzieję, widzę, zainteresować. Ale to właśnie ma nie być film gatunkowy, tylko taki film, który ma być sam dla siebie, odmienny od innych. Takie były kiedyś. No chciałbym dorównać takim mistrzom, czy jak Bergman, czy jak Fellini. No jak się zakwalifikuje, czym jest 8,5? No,
arcydziełem.
No to jak się tak wysoko wyjdzie, to już można gatunek zostawić.
No właśnie, to w takim razie w tym świetle, czym byłoby dziś współczesne kino autorskie?
No ono się pojawia, wie pani. Jeżeli pani weźmie filmy z Wiagińcewa, to one są zdecydowanie autorskie, czy filmy Pawlikowskiego, one są zdecydowanie autorskie, one mają piętno jego stylu, jego gustu i przez to są dobre i ja uważam, że to są wielkie osiągnięcia.
Wracając do Eteru, nie sposób postrzegać tego głównego bohatera bez mitu Fausta, zresztą bardzo często też pan o tym wspominał. W jaki sposób więc znaleźć te punkty wspólne między tym lekarzem nieco obłąkanym, a Faustem, którego znamy?
No, Faust jest człowiekiem, który dla swojego celu poświęca duszę. A ja opowiadam o tym w czasach, kiedy ludzie nie wierzą w istnienie duszy. Mówią o psychę, ale o duszy mówią niechętnie, ponieważ w ogóle z horyzontu wymknęła się metafizyka i w tym zresztą jest moja trudność z publicznością w tym filmie. Bo w Polsce, gdybym zrobił film o kościele, o obyczaju, o księżach, o obrzędach, to na pewno bym znalazł albo publiczność, albo zaciętych wrogów. Natomiast jak w ludziach budzi się podejrzenie, że to jest o ostateczności, że to jest o nieskończoności, czyli o Bogu, bez nawet jakiegoś pośrednictwa Kościoła, którego w tym filmie właściwie nie ma, to jednak widzę, że trafiam na taki klimat podejrzeń i ludzie nie poszli bardzo tak na ten film, jak liczyłem. W innych krajach wydaje mi się, że mam lepszą percepcję, bo nie ma może tego uprzedzenia. U nas dziś i po Klerze zdaje się, że wszyscy chcieli zobaczyć Kler 2, którego ja no, nie byłbym w stanie i nie chciałbym zrobić.
Zresztą był pan w tej komisji oceniającej, prawda? Najnowszy film Smarzowskiego, więc jak gdyby to nie jest tak, że tutaj gdzieś tam sytuuje się pan po tej stronie przeciwników tego filmu, jak rozumiem.
Proszę pani, ja tego filmu nie mam powodu oceniać, to jest film kolegi, ale sądzę, że on wywarł dobry wpływ na społeczeństwo i na Kościół, bo po prostu potrząsnął tam, gdzie potrząsnąć było trzeba. Jest jednak wiele arogancji, wiele nieewangelicznych zachowań publicznych i one powinny być napiętnowane. A to, czy ten film jest sprawiedliwy, sądzę, że nie jest, ale no, to nie jest koniecznym obowiązkiem artysty, żeby był sprawiedliwy.
To, co się udało w przypadku Kleru, to jest też powrót Polaków do kin, bo wynik jest naprawdę, jeśli chodzi o frekwencję, imponujący i pewnie życzylibyśmy sobie, żeby ten wynik mógł być tylko poprawiany, ale właśnie też w kinie autorskim, bo ja mam wrażenie, że my wciąż mówimy, Polacy, mamy problem z kinem ambitnym, z kinem, który właśnie gdzieś metafizycznie próbuje nas zaangażować. Mimo tego kroczy pan tą drogą konsekwentnie, mając świadomość również tego, że może to zaowocować na przykład niekoniecznie dużą frekwencją.
No, oczywiście niepowodzeniem to jest ryzyko, ale no jakby kiedyś Młynarski śpiewał, róbmy swoje i ja swoje robię, a wiem, że moje filmy mają bardzo osobliwe losy i często są przypominane po latach i wtedy dopiero ludzie je oglądają, kiedy się pojawią w telewizji czy na wideo. Więc każda forma odbioru jest dobra i mam nadzieję, że ja swojego widza znajdę. Ale martwię się tym, że widz, który szuka metafizyki, nie zagląda w ogóle do kina i nie chodzi na ogół do teatru. Po prostu ten widz jest w jakiś sposób zniechęcony i to uważam za pewną stratę naszej kultury, bo chciałbym, żeby to było obecne, żeby ta kultura była taka kultura francuska, no nasycona pewną duchowością, mimo że jest to również kultura najbardziej frywolna i najbardziej libertyńska.
Ale mam wrażenie, że znalazł pan doskonałych współpracowników. Ja nie lubię tego określenia, kiedy rozmawiamy o filmie. Natomiast czy zespół aktorski Jacek Poniedziałek, Andrzej Hera, oni podążają razem z panem taką ścieżką, prawda?
Miałem ogromną satysfakcję trafić na dobrych aktorów, których obu znałem. Obaj grali już u mnie poprzednio i to są naprawdę postaci wielkie, więc mi się zdaje, że u nas zestaw aktorski, który mamy do dyspozycji, ciągle jest świetny. I to już od kilkudziesięciu lat się utrzymuje. Właściwie od wojny mamy taką dobry czas na artystów.
To jeszcze, tak już prawie kończąc, zapytam o to, na ile ten główny bohater Eteru jest dziś także Everymanem? Na ile możemy w nim odnaleźć siebie, jeśli chodzi o tą rządzę władzy, kontroli, też obawy związane z rozwojem nowych technologii, które gdzieś tam pewnie też można byłoby powiązać z taką rządzą?
No myślę, że tak, i rządza władzy jest rządzą jakby przyrodzoną, w ogóle w przyrodzie, u zwierząt, u roślin nawet, zasłaniają sobie słońce. Więc to jest coś uniwersalnego. A z drugiej strony to właśnie, że mój bohater jest taki ametafizyczny, że tak nie chce dopuścić myśli, że są jakieś większe zasady niż te, którymi on sam się posługuje i to są zasady uniwersalne i że człowiek musi się z tymi zasadami liczyć, że miłość bliźniego jest zasadą, na której zbudowaliśmy całą naszą cywilizację, chociaż oczywiście nie spełniamy jej wymogów. I tych bliźnich tak bardzo nie kochamy. Ale przynajmniej ten wymóg został nam postawiony i to jest pewna siła cywilizacji chrześcijańskiej, która wierzy, że się jeszcze nie wyczerpała, chociaż są tacy, którzy mówią, że ona już minęła.
Wiem, że miał pan projekt też dość ambitnego serialu. Czy udało się w jakiś sposób doprowadzić to do tych już, no, tych, do finału tej pierwszej części, czyli znalezienia po prostu finansowania na ten projekt?
Na razie jeszcze nie, czekam na odpowiedź telewizji. Dopiero trzeci miesiąc, to podobno jeszcze nie jest długo.
To może zdradźmy słuchaczom Radia Łódź, na czym ten projekt miałby polegać.
To jest taki projekt, który ma założyć, miałby to ambitny po prostu serial, więc taki, którym też będzie można coś pomyśleć. Tam jest gra czasem. Akcja się dzieje w wielu planach czasowych naraz, tak jak właśnie dzisiejsza fizyka nam mówi, że to jest możliwe. Więc to nie jest science fiction, bo akcja jest realna, tylko sposób jej pokazania jest taki jak science fiction, że wszystko się dzieje jednocześnie. Nie wiem, czy telewizja odważy się na taki projekt, on nie jest bardzo drogi, ale no musiałbym mieć tam partnera, który by powiedział, tak, mnie to interesuje.
Dzisiaj na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie wygłosił pan wykład, wspominał pan, że nie powinniśmy tak przeceniać siły czasu, a tu się okazuje, że ona może być wielka.
No ona jest wielka, bez wątpienia, jesteśmy w niej w czasie zawieszeni, ale to nie jest jedyna rzeczywistość, z którą się człowiek może spotkać. I dlatego jako stary człowiek myślę sobie, że śmierć to może być także wyjście poza czas i przez to może nie jest taka straszna.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.